Dzień dobry, szanowni państwo. Dla wszystkich z państwa, którzy nie mówią w języku alfabetu Morsa, to jest audycja Cyberjada. Audycja Cyberjada.
I to właśnie usłyszeliśmy.
Ale mogło się zdradzać. Ostatnio kombinowaliśmy trochę z dźwiękami w radiu, kombinujemy dalej, ale dzisiaj jest wyjątkowa okazja po temu i za chwilę się państwo dowiecie. Dlaczego? Cyberjada to audycja, w której przybliżamy państwu świat mediów, na ogół mediów cyfrowych, ale nie tylko. I dzisiaj będzie to nie tylko, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o mediach i technologiach komunikacyjnych raczej niecyfrowych, a nawet bardzo niecyfrowych, chociaż mających też swoje cyfrowe odpowiedniki. O czym będziemy mówić, to zdradzimy za chwilę, ale zanim to zdradzimy, to jeszcze zdradzimy inną niespodziankę. Jak państwo pisaliśmy na naszych mediach społecznościowych, dzisiaj moc niespodzianek. Jedną z tych niespodzianek jest nasz gość. Dzisiaj w studiu dalej trzy głosy, tak jak zwykle, bo jest ze mną w studiu Jan Chudzik.
Dobry wieczór.
Ja się nazywam Przemysław Wiatrek, państwo być może wiecie, być może pamiętacie. Natomiast nie ma z nami Piotra Celińskiego. Piotra serdecznie pozdrawiamy. My już od jakiegoś czasu obiecywaliśmy, że będziemy starali się do Cyberjady zapraszać osoby, które z różnych perspektyw, być może dobrze by było, gdyby to była inna perspektywa niż nasza, czyli taka niehumanistyczna, niespołeczna, choć wciąż akademicka w tym przypadku.
Piotra wysłaliśmy na wyjazd studyjny. Na krańce Europy.
No dobrze, to już może powiem, bo buduje napięcie dość długo. Naszym gościem dzisiaj, właściwie trzecim głosem, może nie tyle gościem, co trzecim głosem jest Łukasz Komsta.
Dobry wieczór państwu, witam.
Łukasz Komsta, który na co dzień też pracuje na uniwersytecie, trudno co zrobić.
Tak się złożyło.
Przy czym na uniwersytecie medycznym i jego wykształcenie i background naukowy, ale też nazwijmy taki około hobbystyczny jest przyrodniczo-techniczny i to Łukasza odróżnia.
To może być zderzenie, które dla słuchaczy może być trudne.
No pytanie, czy my z Janem przeżyjemy to? No dobra, to uchylmy teraz, panowie, rąbka tajemnicy. Będziemy dzisiaj mówić o różnego rodzaju technologiach komunikacyjnych, takich jak CB radio, takich jak krótkofalarstwo, trudne słowo. Ale oczywiście na sprawach technicznych nie poprzestaniemy. Niemniej jednak mamy dzisiaj w studiu specjalistę, mam osobę, która zna się na rzeczy od strony technicznej także. No bo my z Janem to tak raczej, jeżeli chodzi o krótkofalówki, to chyba niekoniecznie, bardziej mikrofalówki. jeśli już.
Mikrofalówka też jest nadajnikiem.
I Łukasz zaczyna się wymądrzać. No to właśnie po to go tutaj zaprosiliśmy między innymi. No to może na wstępie, o co chodzi? Jakbyśmy chcieli powiedzieć na przykład słuchaczom, czym różni się CB radio od krótkofalówki, to co byśmy powiedzieli?
Tak, ale zanim przejdziemy do meritum, to nadal przepisy. Pozostajemy przy panu profesorze Łukaszu Komście. Nasz serdeczny kolega, jesteśmy mu wdzięczni, że przyjął zaproszenie do naszej audycji.
Ja jestem wdzięczny za zaproszenie, dziękuję bardzo.
To nasz zaszczyt, wielki zaszczyt. Sylwetka, powiedział, w kilku punktach, bo to też...
Laudacja.
Wygenerował sygnał Cyberjada w alfabecie Morsa. I kto wygenerował? Otóż absolwent farmacji, profesor farmacji, ale żeby też dopowiedzieć na filologii słowiańskiej. Absolwent filologii słowiańskiej. No do farmacji bardzo to jest...
Niedaleko. A do krótkofalarstwa jeszcze bliżej.
Otóż tak. Tak, pracuję w katedrze...
Zakładzie
chemii leków naszego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2005 roku bronił pracę doktorską. Ja muszę przeczytać ten tytuł. Z nadzieją, że nie obrażę nikogo.
No ciekawe.
Teraz uwaga. Zakładam, że jednak ta informacja zaczerpnięta z Wikipedii, no, że, że nie obrażę. Analiza wybranych leków hipolipemicznych z grupy fibratów.
Ja się obawiam, czy to dobrze
przeczytałeś.
Czy
mamy z jednej strony zupełnie uczonego wielkiej klasy w zakresie farmacji, i teraz, ale obok tego krótkofalowiec.
No właśnie, to może dajmy.
Jeszcze raz. Autor krótkofalarstwo i radiokomunikacja poradnik z 2001 roku. Wydawnictwo komunikacji i łączności oraz, uwaga, drugie, zwięzły podręcznik telegrafii z 2011 roku, wydanie własnym nakładem autora. Jeszcze do tego, do tych jego kompetencji, jeśli pozwolisz, Łukaszu, genialny botanik. Genialny botanik. Po prostu wizyty z...
Łukasz się czerwieni. Nie przewidział tego.
W ogrodzie botanicznym lubelskim i oprowadzany byłem tak, że miałem tę przyjemność przez profesora Komstę.
Gdyby to nie szło na żywo,
To jest przeżycie niezwykłe. No dobrze, to tyle. Jesteśmy teraz, wracamy do
o tych krótkofalówkach, Łukasz. Na wstępie może jakaś zajawka dotycząca tego, o czym dzisiaj będziemy...
Myślę, nawiązując do tego, co w poprzednich odcinkach Cyberiady słyszeliśmy, to zarówno CB Radio, jak i krótkofalarstwo, to jest taki trochę homo analogus, bo to jest coś, co pozwala na komunikację całkowicie niezależną od internetu, całkowicie niezależną od big techów, można powiedzieć, że anonimową, można powiedzieć, że niewyśledzalną, to znaczy wyśledzalną, ale z bardzo dużym trudem. No natomiast jaka jest różnica? Różnica jest dość duża i kolosalna, bo radio CB to jest pasmo tak zwane obywatelskie, czyli coś, czego może używać każdy po zakupie sprzętu. Kiedyś były na to określone zezwolenia. Natomiast w przypadku krótkofalarstwa my mówimy o zupełnie innym zjawisku, bo krótkofalarstwo w myśl międzynarodowego regulaminu radiokomunikacyjnego ITU, czyli Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, jest nazywane służba. To jest służba amatorska. Okay. Czyli to są ludzie, którzy mają określone kwalifikacje.
I tu trzeba mieć licencję. Wciąż.
Tak, zdać egzamin, mieć świadectwo radiooperatora. To się teraz nazywa świadectwo radiooperatora i pozwolenie radiowe, ale międzynarodowa nazwa na to jest license. I to jest, wynikiem tego jest określona kompetencja. Są zarówno uprawnienia do tego, żeby majsterkować, uprawnienia do tego, aby nadawać ze sprzętu, który na przykład nie ma homologacji, bo radio CB musi mieć. Natomiast krótkofalowiec może nadawać na sprzęcie swoim, własnoręcznie skonstruowanym, jak to mówimy, homemade. Ale generalnie zasada jest jedna. Po prostu mamy urządzenie, mamy antenę, nadajemy. Ktoś gdzieś nas słyszy, ktoś czasem odpowiada. I na tym polega cała frajda, że nie wiadomo kto, nie wiadomo
czy tylko, czy tylko frajda. Pytanie zasadnicze, które nasuwa się w związku z tym fenomenem krótkofalarstwa, jest takie, czy w dobie WhatsAppa wysyłanie takich sygnałów i jeszcze z całą, bym powiedział, magią fizyki sygnałów odbitych od księżyca, Czy ma jeszcze sens?
No to nad tym między innymi będziemy się dzisiaj w Cyberiadzie zastanawiać. Łukasz wcześniej powiedział, że krótkofalarstwo, CB radio i komunikacja tego typu to homo analogus i odniesienie do technologii analogowych, niecyfrowych. I to zapewne na poziomie technicznym. Natomiast wydaje mi się, i takie są też moje skojarzenia, że na poziomie pewnych praktyk kulturowych, i o tym rozmawialiśmy przed audycją, są tam zaklęte pewne wyobrażenia na temat wspólnotowości, na temat społecznościowości, na temat bezpiecznej wymiany informacji, pewnych kodów, całej kultury komunikacji, która ma także swoje wymiary cyfrowe. I tym między innymi, szanowni państwo, dzisiaj w Cyberiadzie będziemy się zajmować. Powiedziałem, że jest nas trzech, ale de facto jest nas czterech, ponieważ audycja realizuje Jarosław Gołofit i on teraz państwu puści piosenkę, a my wracamy za chwilę. Dzisiaj w Cyberjadzie o mediach analogowych, o CB Radiu, krótkofalarstwie i tym podobnych technikach komunikacji. Naszym gościem dzisiaj wyjątkowym jest Łukasz Komsta, którego przywitaliśmy i którego zapowiedzieliśmy. Moje pierwsze skojarzenie, też już powiedzieliśmy o tym z Janem, że jeżeli chodzi o krótkofalarstwo i CB Radio, nasze skojarzenia są kulturowe. Moje pierwsze skojarzenie wynika z doświadczeń nie tyle czytelniczych czy naukowych, ale z takich codziennych. Dzieciakom ostatnio kupiłem walkie-talkie, żeby się bawiły na wsi. I rzeczywiście to walkie-talkie okazało się strzałem w dziesiątkę, do tego stopnia, że właściwie nie trzeba było niczego tłumaczyć. Tu jest guzik, tu jest kanał 16, 15 czy któryś tam, tu się wciska i dzieciaki od razu wiedziały, że odbiór, że bez odbioru, że nocny jastrząb, że ukryty smok.
Cały kod
kulturowy kilkuletnich dzieci był wpisany w doświadczenie walkie-talkie, które jest jakąś, no powiedzmy, uproszczoną wersją tego, jak sobie wyobrażam, komunikowanie się radiowe. I oczywiście od razu weszły też w grę zabawy, które antycypowały jakiś rodzaj tajemnicy, szpiegostwa, wojskowości. Czy myślicie, że dzisiaj to są główne nasze skojarzenia z tego rodzaju technologiami i czy to jest rzeczywiście przyszłość ewentualnie, jeżeli w ogóle, bo to też jest chyba dzisiaj dość poważne pytanie, o ile w ogóle tego rodzaju technologie mają przed sobą jakąś konkretną przyszłość?
To jest, myślę, że pewnego rodzaju dziedzictwo epoki PRL-u. To jest zupełnie inny kod kulturowy w Polsce, czy w krajach, jak to mówimy, demoludów, a zupełnie inny na Zachodzie. Bo nam się i naszemu pokoleniu, a w jaki sposób to przekazaliśmy dzieciom, tego rodzaju komunikacja kojarzy z tymi czasami, kiedy nie można było czegoś
czyli
takiego posiadać. Tak, ale z tym, że to był środek łączności dla wybranych, bo on był anonimowy, on był mobilny, to policjanci, seriale, 07 zgłoś się i tego typu rzeczy. Ja osobiście pamiętam jako 6- czy 7-letni wówczas człowiek, pierwszy raz miałem w ręku radiotelefon Echo 1. I to było przeżycie, które do dzisiaj pamiętam, jakie ono było silne, bo nie było możliwości doświadczenia czegoś takiego, więc jeżeli już się nadarzyła okazja, to ja pamiętam, trzymałem to urządzenie i zdawałem sobie sprawę, że jak ja nacisnę ten przycisk, to ja zacznę nadawać, że ta fala radiowa gdzieś tam wyleci i każdy, kto będzie słuchał na tej samej częstotliwości, będzie mnie w jakimś tam zasięgu słyszał. I ten kod kulturowy jest w pewnym sensie powielany właśnie jako coś, co kiedyś było czymś wyjątkowym, czymś zakazanym.
Poczuciem to było, sprawczości
tak,
komunikacyjnej.
To było poczuciem bycia, można powiedzieć, że ponad zwykłego człowieka, ponieważ zwykły człowiek w tamtych czasach, nawet taki radiotelefon Echo, który miał możliwości techniczne, takie jak dzisiaj zabawka z bazaru, wtedy na to trzeba było mieć tak zwane pozwolenie kategorii czwartej. To się wiązało z wywiadem środowiskowym. Trzeba było prowadzić dziennik łączności, odnotowywać jakieś tam, nie wiem, korespondencje, podawać za każdym razem znak wywoławczy. Czasem się nawet odzywały różne służby, trzeba było się wytłumaczyć, kim jest. No takie, tak, takie rzeczy się działy wtedy, więc jeżeli odnosimy się do tego, no to zawsze w naszej kulturze, która wyrosła z bloku wschodniego, łączność radiowa z tamtych czasów się cały czas kojarzy jako taki synonim wolności, synonim zachodu, synonim niezależności. Tak bym powiedział chyba.
Krótkofalarstwo sprawdziło się w sytuacjach kryzysowych historycznie, czyli mamy z jednej strony II wojna światowa i ruch oporu. Wtedy krótkofalarstwo było jakby sam trzonem
może nie zupełnie
łączności
krótkofalowcy, ale łączność radiowa, tak, to zdecydowanie, tam, tak.
Słynna stacja Błyskawica, jak możemy przeczytać.
Której konstruktor Antoni Zembik był krótkofalowcem.
Krótkofalowcem.
SP7LA tak. Znak miał.
Tak, nadawała podczas powstania warszawskiego, a zatem ta wiedza krótkofalarska pozwoliła także na miniaturyzację sprzętu. To było ważne w czasach dla konspiracji. No ale mamy także sytuacje kryzysowe, takie jak znacznie później, historycznie 2001 rok, World Trade Center, atak, kiedy wszystkie służby były połączenia policji, straży pożarnej, pogotowia, one były zniszczone w tym momencie.
Tak, to wszystko przestało.
Radioamatorzy z Nowego Jorku zorganizowali siatkę łączności zarówno z Czerwonym Krzyżem, służby ratownicze i tak dalej. Więc w sytuacjach kryzysowych ten sposób komunikacji okazuje się jedynie możliwe, znaczy do ratowania sprawy.
Taka sama sytuacja powódź, 97 rok na Śląsku, kiedy, przypomnijmy, że były to czasy pierwszych komórek GSM.
Już były komórki.
NMT było, tak, pierwszych komórek GSM, ale no cóż, jak nie było prądu, to one w końcu przestały działać, więc ta łączność alternatywna była wtedy rzeczą krytycznie potrzebną i sprawdziła się.
Tak, to uczucie wolności, poczucie wolności wtedy tak ważne, wtedy, to znaczy wcześniej w minionej epoce komunizmu, to ono było wzmocnione w tym, że rzeczywiście krótkofalarze są samowystarczalni. Znaczy ta sytuacja, kiedy budują swoje narzędzia pracy sami. Więc tutaj
W przypadku braku prądu to też, co niektórzy mają, akumulatory, które utrzymują w stanie.
Zatem to daje poczucie, że to ja jestem autorem, podmiotem. Ja nadaję, wiem, co nadaję.
I mnie nikt nie wyłączy.
I tak, tak.
Zagłuszyć może, ale wyłączyć mnie nie można.
No czyli dwa wątki, do tego drugiego może, albo właściwie, który pojawił się jako pierwszy, ta sprawczość, do tego chciałbym, żebyśmy wrócili później. Natomiast ten wątek bezpieczeństwa jest ciekawy i ważny, zwłaszcza w czasach niebezpieczeństwa, w czasach zagrożenia. W naszej części Europy od jakiegoś czasu ten stan zagrożenia potęguje się lub nie potęguje, no ale jest po roku 20. drugim, a może nawet i wcześniej, czymś, co zajrzało do naszych drzwi i okien. No ale z drugiej strony też rozmawialiśmy z Łukaszem przed wejściem, że dzisiaj służby, wojsko raczej nie stawiają na tego rodzaju technologię. No to nie jest technologia, o której się myśli jako o pewnym zapleczu. Ja rozumiem, że ona nie jest czymś i pewnie nigdy nie była, tak? Łukasz wspomniał o tym wcześniej.
Czy łączność radiowa w wojsku, no może ja nie jestem tutaj ekspertem, ale z tego, co się orientuję, to łączność radiowa w wojsku cały czas jest, tylko że ona jest już zaawansowana, cyfrowa. Opiera się na widmie rozproszonym, opiera się na różnych tam częstotliwościach przemiatanych, nowinkach różnych technologicznych. To jest trochę inna sytuacja niż była kiedyś. Natomiast no, na pewno nie można tutaj liczyć na taką publiczną infrastrukturę, która może przestać działać, nie? Bo o ile na przykład na froncie w Ukrainie generalnie zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej sieci komórkowe, z tego co wiem, to są, no to popatrzmy, co było w Iranie. Albo nadal jest, bo tam był całkowicie, całkowicie internet był wyłączony.
Czyli w sytuacji, no właśnie, bo o tym też rozmawiało się dużo w kontekście Ukrainy, kiedy pojawiły się satelity, tak? Kiedy pojawiła się łączność internetowa, satelitarna, Elon Musk i Starlink pomaga. To było coś, o czym wszyscy mówili i to była ta nadzieja, która kiedyś, dawno temu, w naszych czasach, w naszej części Europy, kiedyś była budowana w oparciu o technologie raczej radiowe. Dzisiaj te technologie cyfrowe często kojarzą nam się z jakimś rodzajem oporu, chociaż wiemy, że tutaj pojawia się także druga strona medalu, bo w przypadku mediów cyfrowych, no na przykład anonimowość jest dużo bardziej ograniczona. No i to, o czym wcześniej Łukasz powiedział, że stosunkowo łatwo je centralnie wyłączyć, inaczej niż w przypadku tej komunikacji radiowej, tak, analogowej.
W internecie w wielu miejscach możemy przeczytać taką, zapewne to, co Łukasz mówi, nie do końca dzisiaj prawdziwą, ale I mnie się wydaje, że bardziej intuicyjnie prawdziwą, że jeśli wszystko zawiedzie, to w tym świecie światłowodów, 5G, to krótkofalarstwo może okazać się w wielu przypadkach ostatnią linią obrony, ostatnią deską ratunku komunikacji.
Wystarczy antena. To nie trzeba być do niczego podłączonym. Poza anteną, która gdzieś musi być w takim miejscu, żeby była w stanie ten sygnał wypromieniowywać.
Tak, że krótkofalarze wykorzystują naturę, wykorzystują słońce, atmosferę,
ten
księżyc.
Zasięg.
Słuchajcie państwo, to słuchacze,
nadajesz
koledzy,
księżyca, tak,
kiedy czytam i oczywiście są to informacje zapewne na poziomie, z poziomu wiedzy, z fizyki podstawowej. Sygnał radiowy, który porusza się z prędkością światła, potrzebuje około 1,3 sekundy, aby dotrzeć z Ziemi na Księżyc i kolejnej 1,3 sekundy na powrót. Od tego się odbija od Księżyca, czyli wykorzystujemy Księżyc, wykorzystujemy, krótkofalarze wykorzystują jonosferę.
To oczywiście w przypadku Księżyca to jest krótkofalarstwo bardzo wyczynowe, bo to wymaga ogromnych systemów antenowych, które są w stanie cały czas się przemieszczać, tak żeby ten księżyc nam nie uciekał, bo on się jakby nie patrzy.
Ale istnieją takie, tak?
Tak. To są wyczynowe łączności, słychać wtedy własne echo, natomiast większość łączności tych takich międzykontynentalnych czy międzypaństwowych, zagranicznych jest na falach krótkich przez odbicie od jonosfery, bo sygnał wypromieniowany odbija się od jonosfery. No i wraca gdzieś tam na przykład we Francji i po drodze w Czechach, czy nie wiem, w Szwajcarii nas nie słychać, ale dopiero wróci we Francji, w Hiszpanii, w Anglii. To zależy od tego, na jakiej częstotliwości nadajemy, jaka jest pora dnia, jaka jest pora roku. To też się trzeba na tym znać, żeby wiedzieć. A jeszcze zależy od ilości plam na słońcu. Więc tych czynników... Tych czynników jest bardzo dużo. Jeżeli jest bardzo duża aktywność słońca, to się ostatnio rzadko zdarza, jest bardzo dużo plam na słońcu, no to wtedy na tych górnych pasmach krótkofalarskich rano jest Australia cała, Japonia, Indonezja, w południe jest cała Afryka, wieczorem jest Brazylia, Stany, najpierw wschodnie wybrzeże, potem zachodnie wybrzeże i takie łączności się robi 10-watowymi nadajnikami z prostymi antenami. Więc to jest coś, no, co brzmi jak science fiction, ale to działa, to cały czas działa, przyroda cały czas działa.
Tak, wykorzystywanie tego, to potrafią kompetentni.
No właśnie, to jest chyba jeden z problemów tego, że krótkofalarstwo, na razie o nim mówimy, było i chyba pozostanie w tym obszarze komunikacji medialnej czymś zarezerwowanym dla osób, no jednak tak, dla osób, które mają albo ewentualnie chcą te kompetencje
nabyć. Ale mają
też
w sobie taki gen rywalizacji, bo mówi się o zawodach krótkofalarskich, czyli rywalizacji.
Kto więcej razy głos od księżyca
odbije? Największą liczbę łączności nie, w określonym czasie, 24 godziny czy 48.
Aha.
Także
przeczytałem krajów.
De-Xing. De-Xing.
Tak. Distance Excellent to jest skrót, tak. I kto ma więcej krajów, kto ma więcej wysp, kto ma więcej powiatów w Polsce zaliczonych, to są różne współzawodnictwa.
Mówiłeś o tej utopii, bo to mi się podobała, ta wyspa pomiędzy, należąca w połowie do Finlandii i połowie do Szwecji.
Tak, Market Reef. To jest liczone jako oddzielny kraj w krótkofalarstwie, ze względu na to, że definicja krajów w krótkofalarstwie jest zupełnie inna niż podmiotu politycznego i oddzielnym krajem jest na przykład Irlandia Północna, na wyspy Guernsey, Jersey, wyspy Kanaryjskie, czy wyspy Baleary. No i ta jedna rafa, Market Reef mi się skojarzyło z rafą. To jest taka skała na Bałtyku, na której jest tylko latarnia morska. Obok latarni morskiej jest wychodek, który jest po stronie, nie pamiętam, czy szwedzkiej, czy fińskiej. Trzeba przekraczać granicę, żeby potrzebę załatwić. Jeżeli tam się pojedzie, stamtąd nadaje, cały świat woła, bo są cały czas ludzie, którzy którzy z tym krajem łączności nie mieli.
Krótkofalarska
utopia.
Trzeba zaliczyć,
żeby mieć potwierdzenie.
Krótkofalarska utopia, krótkofalarski raj. Szanowni Państwo, dzisiaj w Cyberjadzie rozmawiamy o analogowych, radiowych sposobach komunikacji. Do tych sposobów jeszcze wrócimy, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym. O czymś, czego doświadczenia na przykład ja posiadam, krótkofalarskich doświadczeń nie posiadam, ale doświadczenie z CB Radiem, które także pojawia się w opisie naszego dzisiejszego odcinka, jakieś posiadam, więc może o tym CB Radiu i wtedy o sprawczości i o społecznościach różnych sobie przy tej okazji porozmawiamy, ale to za krótki moment. Cyberjada. W Cyberjadzie dzisiaj rozmawiamy o radiowych sposobach komunikacji i nie chodzi tutaj tylko o Radio Lublin, chodzi tutaj o krótkofalarstwo, ale też o CB Radio. W opisie naszego dzisiejszego odcinka to CB Radio wybrzmiało głośniej, zaczęliśmy od krótkofalarstwa, ale to nic.
To CB, czyli radiowa łączność obywatelska.
CB Radio, czyli radio obywatelskie, tak byśmy to chyba najprościej przetłumaczyli. Citizens Band Radio. Radio, które w polskiej kulturze w latach, no to były lata 90. i początek XXI wieku na pewno także, ponieważ ja pamiętam, jako kierowca korzystałem z CB Radia i no, pamiętam też, że to CB Radio, chociaż no, nie mogę się uznać za członka jakiejś społeczności CB radiowców. Natomiast uczestnictwo, czyli rozmowa po trasie z kierowcami, której trzeba było się nauczyć. To znaczy trzeba było znać pewne hasła wywoławcze, trzeba było znać język, pewne słowa, które oznaczały inne słowa. I od razu było słychać, czy ktoś jest na tym, czy ktoś jest zawodowym kierowcą, czy nie jest zawodowym kierowcą. To było słychać, tego trzeba było się nauczyć, można było się tego w miarę szybko nauczyć. No i to był rzeczywiście świat. To był pewien świat, pewna społeczność kierowców, nie tylko zawodowych kierowców, także tych, którzy wyjeżdżali na drogi w celach niesłużbowych po prostu, żeby dostać się do pracy.
A znaliśmy te zachowania i ten typ kultury, relacji, komunikacji z filmów amerykańskich. Przypomnę o konwoju z lat 70. i ten film był pokazywany wielokroć.
No mnie się kojarzy
Ameryka, autostrady. Przez...
Mistrz kierownicy ucieka. To jest moje skojarzenie tam.
Tak.
No to są lata 70. To są lata 70. Do nas przyszło to oczywiście troszeczkę.
Znikający troszeczkę punkt później. To takie.
Tam zresztą bohaterem, głównym bohaterem jest niejaki
Kowalski.
Dokładnie.
To były takie społeczności, które się na siebie, można powiedzieć, że nakładały. Częściowo, bo...
Mówisz o krótkofalarstwie i o CB radiowcach?
Nie, o kilku społecznościach w obrębie CB Radia. Ja bym to określił, ponieważ mówimy tutaj o dwóch zjawiskach. Początek XXI wieku to jest radio, które w zasadzie służy wyłącznie dla kierowców, czyli jest kanał głównie 19. I na innych kanałach się rozmawia wtedy, jak się tym na 19 nie chce przeszkadzać. Natomiast mówiąc o latach 90., to jeszcze mówimy o całej masie osób, które miały CB radio w domach i w samochodach, ale nie tylko po to, żeby na 19 pytać o drogę i o to, czy policja gdzieś stoi na trasie, tylko było to, można powiedzieć, że zjawisko w pewnym sensie do krótkofalarstwa analogiczne, ale byli tam ludzie bez uprawnień, było ich znacznie więcej.
No i bo do CB Radio, dodajmy, to już mówiliśmy o tym, nie trzeba mieć
wtedy,
licencji.
Do 89 pozwolenia były, potem trzeba było tylko mieć, przez pewien czas były pozwolenia, ale i wyrobienie było formalnością, nie każdy nawet to przestrzegał. I tu chodziło generalnie o to, że chyba tak z perspektywy czasu to była pierwsza, jeszcze przedinternetowa, taka sieć społecznościowa. To znaczy będąc uczestnikiem wtedy tego, bo ja swoją przygodę z radiem od CB Radia zaczynałem, dopiero potem krótkofalowcem się stałem, trzeba jeszcze jasno powiedzieć, że przez pewien czas była swego rodzaju niechęć środowiska krótkofalarskiego do tych, którzy się z pasma CB...
Co
niektórzy najstarsi krótkofalowcy do dzisiaj o takich mówią, że to są Siberzy. To są Siberzy.
Z taką pogardą.
Tak, oni nic nie wiedzą, oni oni przyszli z tego radia, tak.
A tu jacyś
Siberzy przyszli. Aha. No ja jestem, ja zawsze z tego byłem dumny.
Natywnie jesteś Siberem.
Tak, i jestem dumny, że najpierw byłem Siberem, zanim się krótkofalowcem stałem, natomiast ja...
Użytkownik. Siber to użytkownik, a krótkofalowiec to jest ten, który...
Tak, taki, który się zna. No ja wtedy chyba, gdybym tak teraz pomyślał, to nie wystarczy palców u rąk i nóg, żeby policzyć osoby, które w ogóle znam, z którymi kontakt utrzymuję cały czas, może teraz rzadziej, bo człowiek wiadomo jest zaganiany, inne tempo życia, ale które się znało z radia. To było zjawisko takie, że wieczorami na kanałach, na różnych kanałach były kółeczka, które po prostu ze sobą cały czas rozmawiały. Mhm. Co niektórzy siedzieli nie na kanale wywoławczym 28, tylko na tych własnych kanałach, gdzie siedzieli wraz ze znajomymi. Te kółeczka się jakoś tam zazębiały. Bywały ogniska, na których były setki osób, organizowane przez Stowarzyszenie PL Sibir Radio. Ja do dzisiaj pamiętam na przykład ogniska w Górze Puławskiej, bo ja wtedy w Puławach mieszkałem, gdzie na łące stawiało się antenę, rozbijali ludzie namioty, przyjeżdżali z przyczepami kempingowymi z całej okolicy i przez 2 dni biwakowali. No, mieli na to czas, to też trochę były inne czasy pod względem tempa życia, ale to jest dzisiaj nie do pomyślenia, nie? Albo
tylko
to na przykład...
ale poczucie wspólnoty, budowania wspólnot, nawet jeśli one są wieszakowe, one są tylko na 2-3 dni, ale za chwilę, za miesiąc
no
się z nim spotkamy,
dni,
albo
bo
w tym sensie,
się
że...
cały czas słyszeli przez... słyszeli
ale
się
spotykamy się...
W realu tak zwane.
W realu się spotykamy, przez radio się słyszymy, więc to było coś niesamowitego, bo to... No ja pamiętam na przykład osoby, sam tak nie robiłem, ale jeżeli ktoś miał radio ręczne, które się wtedy nazywało ręczniakiem, no to się tak mówiło, no to byli tacy, którzy brali na przykład do szkoły takiego ręczniaka i wracając przez całą drogę na tym kanale z wszystkimi rozmawiali. No to...
What's up?
Tak, ten ktoś doświadczał właśnie wtedy tego, że gdzie by nie był, to on ma łączność z pewną grupą. Tak. Dzisiaj to jest tak powszechne, że bierzemy telefon, czy jesteśmy na oceanie, czy jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, w innym kraju i mamy grupę na Messengerze, czy na WhatsAppie, czy na... No wtedy to było coś, no pamiętam, coś niesamowitego. To była ten fenomen mobilności, tak bym powiedział, że gdzie się nie jest, to można nadawać, i fenomen stałego kontaktu, no bo też przypomnijmy, że rozmawiać godzinami się nie dało, nie? Szły impulsy, przychodziły rachunki za telefon, tak? Rodzic, czy tam, nie wiem, jak się było dorosłym, to samo trzeba było płacić.
Tak,
a rodzic krzyczał, znowu tyle płacę za telefon, tak? A radio było nielimitowane, można było całą noc przegadać, nie? Jeszcze w kilka osób, w kółeczku. No nie, to była pewnego rodzaju taka magia, byśmy powiedzieli, w tym. Pierwsza sieć społecznościowa.
Była w tym magia, bo tak jak teraz myślę, jak o tym opowiadasz, ponieważ ta sprawczość komunikacyjna, wydaje mi się, dawała satysfakcję i poczucie udziału w czymś wyjątkowym, ponieważ no, wymagała jednak jakiegoś wysiłku, takiego czy innego, tak? To znaczy wzięcia tego sprzętu, nastrojenia go, wcześniej oczywiście zakupienia, ale jednak jakieś umiejętności. To nie było na tyle oczywiste i na tyle transparentne. Oczywiście ta transparentność jest dzisiaj też podejrzana i trzeba być podejrzliwym wobec niej. Ale to co powiedziałeś a propos WhatsAppów...
No tak, jesteś kontrolowany. Dzisiaj wiemy o tym, że jest wielki brat i zostawiamy ślady. Nie jesteśmy...
Ten dialog ma dwie
strony. Nigdy nie jesteśmy anonimowi. Mm-hmm,
to prawda. Ale że dzisiaj to się odbywa bez żadnego wysiłku, to znaczy niejako przy okazji, a nawet wręcz przeciwnie. To znaczy wyobrażam sobie, że do takiego CB radia domowego czy innego się siadało w jakimś konkretnym momencie. No ono jednak nie umożliwiało. Nie było technicznie, nie było na tyle, znów w cudzysłowie, przezroczyste, żeby można było siedzieć przy obiedzie z rodzicami, tak jak dzisiaj dzieciaki siedzą, no nie tylko dzieciaki, rodzice też siedzą i trzymają telefony w rękach.
To był jakiś aparacik podłączony gdzieś tam do kabelka, tak jak telefon stacjonarny, trzeba było usiąść na fotelu przy nim, no chyba, że ktoś miał urządzenie ręczne, ale z kolei to urządzenie ręczne miało mały zasięg, więc z domu, siedząc siedząc w fotelu, to nie za wiele się zawojowało z ręcznego urządzenia.
No to jest ciekawe. To jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ to kieruje naszą uwagę w stronę tych...
Tak, czy to jest też potwierdzenie ewolucji technologii komunikacyjnych, które jedna zastępuje drugą, ale wchłania, przyjmuje sposoby zachowań, budowania relacji międzyludzkich, które już znamy, przetestowaliśmy w poprzednim...
Tak, poznania innych ludzi przez kanały komunikacyjne, tak jak teraz się to przez internet dzieje.
Ten internet nie spadł z nieba w tym sensie, prawda, że nagle coś jest zupełnie nowego, my nie wiemy jak obsługiwać, jak się tym, do czego to służy, może służyć.
Tak, programy komunikacyjne, kiedy mówisz o tych, Łukasz, o tych spotkaniach i wielogłosie rozmów osób, które się przypadkowo spotykają na falach radiowych, mi się kojarzy MIRC, pamiętacie ten program, którym już przez internet można było się komunikować, nie głosowo, tylko tekstowo, ale on był takim rodzajem, tak? Tam były pokoje, do których się wchodziło.
Sieć IRC cały czas działa.
Tak, kto dzisiaj z niej korzysta, prawda?
No, są tacy no, na pewno. Dziwacy, ale działa. Jest jeden serwer w Polsce cały czas.
Myślę, że to są też ci, którzy korzystają z krótkofalówek i z CB Radia dzisiaj także. Myślę, że to może być podobna grupa, tak? Tych ludzi, którzy wspominają i z sentymentem na te technologie patrzą. No ale gdybyśmy mieli jakoś krótko podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, bo niechybnie do końca się zbliżamy, to wydaje wam się, że tego rodzaju, już mówiąc szeroko, sposoby komunikacji radiowej mają przyszłość? Czy raczej możemy o nich mówić tylko w czasie teraźniejszym i jeszcze przeszłym?
Ja bym chętnie odpowiedział w ten sposób, że skoro mamy tutaj
przyjemność gościć Łukasza,
to dzięki takim osobom to przetrwa. To jest pewien sentyment, tradycja, hobby, zaangażowanie, pasja. To jest wiele uwikłań właśnie osobowościowych, do pielęgnowania takich sposobów komunikacji.
Muszę się wyspowiadać, że nie angażuję się za bardzo w działalność popularyzacji krótkofalarstwa przez ostatnie lata ze względu na inne obowiązki, ale miło to słyszeć. Ja myślę, że to jest kwestia nie przyszłości, przeszłości, tylko równoległości. Tak jak telewizja nie wyparła radia, a radio nie wyparło, czy audiobooki nie wyparły książek.
Tak, internet nie wyparł.
Nie wyparł radia i ja nawet jestem tak z perspektywy lat, muszę powiedzieć, że zaskoczony tym, że krótkofalowców jest cały czas tylu, bo jest ich dużo. Ja już myślałem, że to tak zupełnie upadnie, natomiast CB Radio to jest zanikająca sprawa, ale krótkofalarstwo żyje.
Pozdrawiamy zatem dzisiaj wszystkich krótkofalowców i CB radiowców.
Naszego studyjnego kolegę daleko od...
Piotrka też pozdrawiamy oczywiście. W dzisiejszej Cyberiadzie udział wzięli Jan Chudzik.
Dziękuję, do usłyszenia.
Łukasz Komsta.
Dziękuję bardzo. Karty QSL z raportami słyszalności można na adres redakcji wysyłać. Dzięki.
Przemysław Wiatr. Audycję realizował Jarosław Gołofit, a my słyszymy się, szanowni państwo, za tydzień.